każdemu wojsko kojarzy się z defiladami, z ładnymi mundurami, z przystojnymi chłopakami, a to tak nie jest. Kiedyś mąż zabrał mnie na poligon. To wcale nie wygląda jak bajka. W Iraku na pewno jest gorzej.
Radio Zachód przedstawia. Anioły zostają w domu. Reportaż Cezarego Galka. Generał brygady Mirosław Różański, rocznik 1962. Od stycznia do lipca 2007 roku dowódca brygadowej grupy bojowej stacjonującej w prowincji Waist w Al-Kut w Iraku. Żona Zdzisława.
Pochodzę z takiej rodziny, w której nikt nigdy z wojskiem nie miał nic wspólnego, ale moja pierwsza praca była właśnie związana z wojskiem. Pracowałam w szpitalu wojskowym jako pielęgniarka. On był pacjentem, ja byłam pielęgniarką. No i nieładnie pachnie maścią na oparzenia. Jest pozaklejany cały w plastrach. W wyniku wypadków pracy no, odniósł takie, a nie inne obrażenia. No i nie wyglądał najlepiej. No ale zaczął przychodzić na dziennik telewizyjny, zaczęliśmy rozmawiać. Stwierdziliśmy, że mamy bardzo wiele wspólnych tematów. No po tych rozmowach naszych w czasie mojego dyżuru i później po pracy zaczęliśmy się spotykać. To, że był wojskowym, nie miało dla mnie żadnego znaczenia, bo po tym wypadku nie wiadomo było, czy w ogóle wróci do służby wojskowej.
Podpułkownik Piotr Malinowski, rocznik 1966, dwukrotnie na misji w Republice Iraku. W 2005 roku jako szef oddziału rozpoznawczego G2 oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygadowej grupy bojowej. Żona Monika.
Całe życie mieszkałam w Świebodzinie. Gubin, Krosno, Międzyrzecz, Sulechów, to wszędzie były miasta takie raczej wojskowe i w każdym tym mieście jednostka była. Natomiast w Świebodzinie tu nigdy o żołnierzach się nie słyszało, dlatego jak poszłam do ogólniaka w Gubinie, to przeżyłam takie lekkie zdziwienie. Dużo ludzi w mundurach. W Świebodzinie nie widziałam nikogo takiego, no ale za mundurem panny sznurem to chyba coś w tym jest. No co tu dużo mówić, to po prostu była miłość. Po maturze mąż sprecyzował swoje plany, postanowił pójść na szkołę do Wrocławia. Ja się uczyłam dalej. Trudno było może wybrać jakąś inną drogę. Tata męża też był żołnierzem zawodowym, podejrzewam, że to już było jakoś może we krwi. Jesteśmy małżeństwem 21 lat, szczęśliwym, kochamy się. To też chyba wynika z tego, że po prostu każdy robi to, co lubi u nas. I taki chyba jest przepis na życie.
Decydując się na męża wojskowego, bo to już jest na pewno jakaś wielka decyzja, wiadomo, że są poligony, wyjazdy, szkolenia. Kobieta o tym wie, że musi sobie to życie jakoś trochę inaczej poukładać. To ona odpowiedzialna jest za dom, ona odpowiedzialna jest za dzieci. Dzieci trzeba przywieźć ze szkoły, trzeba im ugotować obiad, bo tata właśnie jest na poligonie albo wyjeżdża na pół roku, jak mój mąż, do Kanady i wtedy trzeba się zająć wszystkim. Od opłat, przez szczepienie psa, czy jakieś takie zupełnie najprostsze rzeczy, po zapchany komin, czy niedziałający piec CO. Wszystkie wojskowe dziewczyny to wiedzą, że tak jest. To, że się zdecydowałam na mojego męża, to jest oczywiste, że po prostu bardzo się kochamy. Cały czas mi mówi, że ja bym chciała gwiazdkę z nieba, to ją dostanę. Nie dzisiaj, to na pewno jutro.
No nie powiem, że na początku było łatwo, bo trudno było się przyzwyczaić. Jakieś miesięczne poligony, ciągle jakieś kursy, jak nie języka jednego, drugiego. Dopóki dzieci były małe, to siedziałam w domu. A kiedy już trochę podrosły, zaczęłam planować swoje własne życie. W praktyce nie bijesz się małżeństwem. Człowiek ciągle wie, że może na kogoś liczyć, ale w gruncie rzeczy szybko musi się nauczyć samodzielności. Sam musi podejmować decyzje. Jak rozmawiałam na przykład z koleżankami tutaj, jak już się przeprowadziłam, że do urzędu skarbowego jeździ jej mąż, w banku załatwia mąż, tam gdzieś mąż. Mąż jest odpowiedzialny za to, a ja będę siedziała i gotowała. Tu tak nie ma. Trzeba się po prostu tego nauczyć. To nie jest proste. Każdego by złościło, człowiek jest młody, chce się pobawić, a jednak służba to jest służba. Jakoś później no, każdy musi zrozumieć, że taka jest praca, którą mąż zresztą lubi. Teraz już chyba mi przeszło. Nigdy nie da odczuć, że jestem na drugim miejscu.
Mamy terminarz, kolacje, czy jakieś spotkania towarzyskie, czy spotkania z dziewczynami, których mężowie akurat nie są na misjach. To wszystko jest poukładane. Wiemy, gdzie, w którym momencie to nas czeka.
Irak. Ostrzelano polską bazę. Polska baza wojskowa Delta w Al-Kut w Iraku została w niedzielę wieczorem ostrzelana przez terrorystów. Nikt nie odniósł obrażeń, nie odnotowano także strat materialnych. Natychmiast po rozpoczęciu ataku w bazie ogłoszono alarm. Na miejsce, z którego odpalono pociski, zostały skierowane patrole wojska i policji irackiej.
Nie wiem, jak to powiedzieć, ale mój mąż nigdy nie kręci. Pamiętam dzień, w którym oznajmił, że jest wyjazd do Iraku i że chciałby, no wtedy jeszcze mówił, że chciałby. Ja muszę się przyznać, że byłam zdruzgotana. To jest jednak wojna. Jakby nie patrzeć, tam giną ludzie. To, co się słucha w wiadomościach, to ja przez tydzień nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Że zostaniemy sami, że się straci jednak człowieka, którego się kocha. Po nocach to płakałam, może nawet nie myślałam, tylko po prostu płakałam. Ale mąż potrafił tak to przedstawić i swoim stanowczym głosem powiedział, że wróci. Więc pomału, pomału, bo to nie było z dnia na dzień, człowiek się oswajał z tą myślą, z tym, że nigdy nie jest tak, że się oswoi do końca i trzeba też wziąć tutaj pod uwagę, że nie żyje w mieście, gdzie są żołnierze i jest jednostka. Tutaj jak koleżankom powiedziałam, że mąż wyjeżdża na misję, to jeszcze bardziej mnie nakręcały, bo to jest typowo cywilne miasto, one w ogóle sobie nie wyobrażają mojego życia, jaki jest. A już to, że mąż na pół roku miałby wyjechać, to każda współczuła, była załamana, jak to będzie. No ale no, wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Poległam, tak. Ja cały czas polegam. Zresztą.
Do wyjazdu mąż przygotowywał mnie przez kilka miesięcy. Przychodził i mówił, że najprawdopodobniej też będzie musiał wyjechać, ale nigdy nie dopowiedział do końca, że na pewno pojedzie. Wtedy, kiedy opowiadał mi takie rzeczy, zawsze mówiłam mu, że tak zawsze przygotowujesz mnie do tego, że coś się i tak wydarzy. Dokładnie wiesz, że tak będzie, to od razu mi tego nie powiesz, tylko dopiero tak powolutku, powolutku, kroczek po kroczku i dopiero na koniec bęc. I wtedy jest. Od tego momentu, kiedy zaczął mnie przygotowywać, zaczęło się śledzenie na BBC, CNN-ie, wszelkich wiadomości związanych z Irakiem, Afganistanem również. To już zaczyna się tak gdzieś tam w głowie układać, co będzie, jeśli coś się wydarzy. Co chwilę coś się dzieje. Tam co 15 minut są wiadomości właśnie takie w sumie bardzo tragiczne. I o ofiarach, i o rannych. Takie trochę z kosmosu rzeczy. Dziś strzelają do ludzi, ciarki po plecach zaczynają przechodzić. No i któregoś dnia właśnie przyszedł i powiedział, że wyjeżdża i będzie dowódcą grupy. A moja reakcja była jedna. Uklęknęłam przed nim i prosiłam go, żeby nie jechał. A mój mąż wcale nie zaczął się śmiać, jakby mi się wydawało, tylko uklęknął przede mną i zaczął mnie przepraszać. No i wiedziałam, że jak nie pojedzie, to jak gdyby nie spełni się tak wewnętrznie. To jest jego praca, ale i pasja. To jest taka jego adrenalina, która ciągle go pcha gdzieś tam dalej i dalej. Oni chcą się sprawdzić wszyscy. Każdy jeden po kolei z tych naszych panów wojskowych chce się sprawdzić. Mówią, że jak pojadą pierwszy raz, to ten następny już jest zupełnie... No pcha ich do tego, żeby jechać jeszcze raz i następny i kolejny. To nie jest nauk, to jest... Oni mówią, że to jest syndrom misjonarza. Tak to nazywają.
Tu nie chodzi o żadne pieniądze. Mąż jest żołnierzem. To nie jest tylko odsłużenie w jednostce 8 godzin. To jest jego życie. 24 godziny na dobę. I chciał może sam sobie coś udowodnić, co jest wart i czy uda mu się odnaleźć tam w innych warunkach, takich typowo wojennych niestety.
Po rozmowie w kuchni i po tym całym wydarzeniu nie powiedziałam ani tak, ani nie. Obraziłam się na niego. I nasza taka przepychanka i słowna, i taka typowo domowa, no jeszcze długo, długo nie było dopowiedziane, ale mój mąż już zaczął wszystko układać po kolei, że będziemy spisywać testamenty i wtedy zaczął mi się po prostu jeżyć włos na głowie. I im bardziej to tak zaczęło się posuwać do przodu, że jakby się coś wydarzyło, to mówię, ja chyba nie gram w tej bajce, to nie ten film jest. I w końcu taką siłą rozpędu, to już nikt nikogo nie pytał, czy ktoś będzie chciał, czy będą jechać, bo zaczynali przyjeżdżać panowie, że a to będzie moja obstawa osobista i oni będą odpowiedzialni za moje bezpieczeństwo, ja tam na pewno będę bezpieczny. I zaczął mi pokazywać, że jemu się tam w sumie nic nie stanie, on po prostu pojedzie i wróci i jeszcze przywiezie całe swoje wojsko, całe i zdrowe i wszystko będzie okej. Okay. Mamy w domu internet i naprawdę z tego internetu można się wiele dowiedzieć. Nawet jak on czegoś nie powie, to ja i tak to sobie znajdę. W ogóle się nie pogodziłam. Chyba większość z tych pań, których mężowie wyjeżdżali, choć część deklarowała to, że wyjeżdża po to, żeby zarobić tam pieniądze. My uważamy z mężem, że to, co mieliśmy z rzeczy doczesnych, sobie stworzyć jakiś taki dom i zarobki są w miarę dobre, więc naprawdę te pieniądze nie są nam potrzebne. Kwestia finansowa nie wchodziła tu w ogóle w rachubę.
No i gorzej było patrzeć po prostu na przygotowania, jak mąż się pakuje, bo to już jakby zbliżał się taki moment, że nieuchronnie po prostu wyjedzie. W salonie mąż zorganizował sobie, jakby to określić, centrum wyjazdowe. Pod każdą ścianą były ułożone potrzebne mu rzeczy i metodycznie, jak to mój mąż, ja nigdy się nie zmieszczam, jak się gdzieś pakuję. Mąż zawsze składał rzeczy. Broni nie było. Książki, przybory do golenia, rzeczy osobiste. Najgorsze wrażenie zrobił na mnie chyba nieśmiertelnik, to się nazywa. Bo to już całkiem było takie, że tak jak na filmach pokazują, potem się rozpoznaje żołnierza. I mąż dzieciom pokazywał ten nieśmiertelnik i to było takie całkowite wrażenie, że to jednak może się stać. Chyba najbardziej z tego wszystkiego właśnie to mnie przestraszyło. Serce zakuło, że jednak jedzie na wojnę. No i niestety najgorsze było to, jak zamknął walizkę.
Im bliżej wyjazdu, to te daty zaczęły się tak albo przybliżać, albo odsuwać. Bo tak, najpierw, że 10, potem 22, potem to był 15, aż w końcu był to 17. Bardzo chciałam pojechać z moim mężem na lotnisko, żeby go pożegnać, gdzie on powiedział, że nawet nie mamy o czym rozmawiać. Nie pożegnamy się w domu. I tak było. Wyjeżdżał stąd o 6, zrobiłam śniadanie, jeszcze zrobiliśmy parę zdjęć pożegnalnych, wsiadł w samochód i pojechał. I co się wtedy stało? On nawet nie wie, ile było noc przepłakanych. Mi nawet nie wolno było tego pokazać, bo została jeszcze ze mną 12-latka nasza Gabryśka. Przeżyła to bardzo. Tak jak to dziecko przeżyło rozstanie z ojcem, to rzadko chyba które tak przeżywa. Zresztą to jest córeczka tatusia, także łzy po same pachy się lały. A ja spojrzałam na nią i to samo. I nie mogłam pokazać tego, że jest mi smutno, jest mi źle, że znowu zostajemy same. Zabezpieczył nas z każdej strony. Będzie przywiezione drzewo, że jeśli wysiądzie prąd czy cokolwiek innego, jest kupiony sprzęt, piec będzie chodził, czy droga będzie odśnieżona, bo ktoś tam przyjdzie i pomoże.
Pamiętam rozmowy przed wyjazdem. Przeważnie może ja mówiłam, że będę tęsknić, że to strasznie długo, że nie będziemy się widzieć, że dzieci będą same. Mój mąż cały czas mówił, że pół roku szybko zleci. Wiadomo, że serce bolało, że jedzie. Cały czas były wątpliwości, czy wróci. Cały czas siedzieliśmy koło siebie, żeby niedaleko, przed wyjazdem. Ale tak postanowiliśmy i pojechał. Mamy dwóch synów i właściwie jak już pomachałam mężowi, to dzięki nim jakoś człowiek się opamiętał. No bo przecież to nie tylko ja zostawałam sama, oni też. Trzeba było wziąć się w garść i chociaż na zewnątrz udawać, że właściwie damy radę.
Kolejni Polacy odlecieli do Iraku. Ponad 100 żołnierzy 8. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego wyleciało z wrocławskiego lotniska do Iraku. wejdą oni w skład Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe i będą służyć tam do lipca 2007 roku. W sumie do Iraku z ósmą zmianą poleci około 900 żołnierzy.
No i wyjechał. Miało być 6 miesięcy, a było prawie 7. Na początku nie mogliśmy się często połączyć, nie mamy telefonu wojskowego. Mieliśmy wyliczone 10 minut dziennie rozmowy takie tylko na komórkę, ale dzięki internetowi to mogliśmy rozmawiać dużo, dużo więcej. No i mogliśmy się widzieć. Na tak duże odległości to jest tak, że jak się widzieliśmy, to się nie słyszeliśmy, albo jak się słyszeliśmy, to się nie widzieliśmy. I nasza Gabryśka i Jarek mogli sobie popatrzeć na tatę albo sobie z nim spokojnie porozmawiać.
Pierwszy miesiąc, pierwsze tygodnie właściwie były najgorsze. Najtrudniej było się zorganizować i na każdym kroku właściwie brakowało męża. Tęskniło się chyba najbardziej. Najczęściej człowiek usiadł gdzieś i po prostu sobie popłakał. W środku to była burza. No wiadomo, to nie jest w hotelu, że można dzwonić. Okazało się, że albo telefony się zepsuły, albo odcięli im internet, albo po prostu ich tam oszczelali i nie można było. Pamiętam jeden taki przypadek, co przez te pół roku wstrząsnął właściwie mną najbardziej. Jak była jakaś szczelanina i tak o nietypowej godzinie dla męża, jak przedzwonił, powiedział tylko, że to nie on, mi nic nie jest i odłożył słuchawkę. To było najgorsze, bo od razu człowiek zaczyna myśleć, ale co się właściwie stało? No i niestety polski żołnierz zginął. Przeważnie jak już zamknie się te drzwi sypialni, łóżko jest duże, człowiek sam przewala się z boku na bok. W głowie zawsze siedzi takie coś, że może nie wrócić. Wtedy tak, może głupio, ale człowiek sobie tak myśli, że nie, no ja nie mogę zostać sama. Nie da rady. To w ogóle nie wchodzi w grę. I czasami aż tak fizycznie musiałam głową począsnąć, żeby te myśli wyleciały z głowy. I tym sposobem jakoś udało się nie zwariować przez pół roku.
Mina zabiła polskiego żołnierza. Polski żołnierz starszy szeregowy Piotr Nita z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zginął w Iraku. Trzech innych zostało rannych. Do ataku na pododdział polskich żołnierzy zabezpieczających ochronę konwoju logistycznego jadącego do bazy Echo doszło około godziny 16.50 czasu irackiego, czyli 14.50 czasu polskiego, 20 km na północ od miasta Divania. W wyniku wybuchu miny pułapki 23-letni starszy szeregowy Piotr Nita zginął na miejscu.
On mi nie musiał mówić, bo ja po tonie jego głosu już wiedziałam, że albo coś się dzieje. Tu w tym środowisku wojskowym pewnych rzeczy nie da się ukryć. Co miesiąc spotykałam się z tymi moimi paniami, których mężowie też są w Iraku. I te panie można podzielić na dwie grupy. Jedne, które w ogóle nie chciały o tym rozmawiać, a drugie takie właśnie, które żyły właśnie taką małą sensacyjką, że a strzelali do nich, a gdzieś wyjechali. Wolałam nie zajmować stanowiska między ani jednymi, ani drugimi. Zawsze wypośrodkowane. A te spotkania miały na celu przede wszystkim to, żeby się właśnie spotkać, pogadać o dzieciakach, jak tam której się wiedzie, która ma jaki problem. Dzięki temu udało nam się jednej z pań umieścić dziecko w szpitalu. Też miała taką trudną sytuację w tym czasie. Jedne są silne i nic ich tam nie złamie, a drugie wystarczy właśnie jedna mała sensacyjka telewizyjna czy radiowa i już noc nie przespana. Ja o tym nie rozmawiałam, ale wiadomości na Trójce o 6 rano zawsze na pasku były czytane. A przy pierwszym wypadku, gdzie jeszcze nie było w telewizji podane, co się stało, jak się stało, to był chyba albo marzec, albo kwiecień. Mąż tylko zadzwonił, powiedział, że nikt z Międzyrzecza i że jak będą jakiekolwiek telefony, to przekazać tylko i wyłącznie, że nic się nikomu nie stało, że wszyscy są cali i zdrowi. No dopiero dziś po 5-6 godzinach. Można było poczytać w internecie, ale na CNN i BBC było zaraz. Internet był na górze, telewizor na dole i było bieganie, gdzie jest więcej wiadomości podanych, co wcale nie było dobre. takich sytuacji jak z tym pierwszym wypadkiem, może nie tak tragicznych, ale było więcej, i o strzałach. Zawsze do końca dnia czekałam na wiadomość od mojego męża. Jak u niego była na przykład 12, była u nas 10 i zawsze mówiłam do niego tak: ja czekam do końca. Dopóki ty nie pójdziesz do siebie do kampu i nie będziesz chciał się położyć, to ja czekam na wiadomość, czy wszystko jest w porządku. Ale jak mi mówił, że musi wstać i musi już iść, mówię tak: no tak, jest 10 albo 11 u ciebie, a gdzie ty będziesz teraz szedł? I już więcej nie zadawałam takich pytań później. Już wiedziałam, że musi iść. Albo ja wiedziałam, że coś się dzieje. Internet przeniesiony był tutaj specjalnie w ten sposób, że był w każdym pokoju. Ośrodek dowodzenia domowego. Na stole w kuchni.
Atak na polską bazę. Nie ma ofiar. Żadnemu z polskich żołnierzy w bazie w Diwanii w Iraku nic się nie stało po ostrzale z moździerzy, zapewnił minister obrony Aleksander Szczygło. 4 pociski moździerzowe spadły we wtorek na polską bazę. W Diwanii w bazie Echo znajduje się siedziba dowództwa i sztabu Międzynarodowej Dywizji Centralno-Południowej. W bazie stacjonują główne siły wojskowe polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku.
Jest dobrze, wszystko w porządku. Co u ciebie? Wszystko w porządku. I tak żeśmy przez pół roku chyba słowa w porządku użyli, ja nie wiem, z 1000 razy. Tu też nie było tak łatwo, że wszystko szło. Jak ktoś zachorował, to coś się stało, to coś się zepsuło. Tego mężowi nie mówiłam, żeby po prostu uważał na siebie. Dom nam się trochę zapalił. Pierwszy rok na wsi. Mama z kominka wybierała popiół w plastikowym wiaderku. Myślała, że już jest zagaszone. Dziś wiatr zawiał. Wszyscy żeśmy wyjechali, został najmłodszy syn sam w domu. Ja byłam w pracy i nagle dzwoni do mnie pan, że dom się pali, żebym przyjechała do domu. I już myślę sobie, nie, to już chyba koniec. Nie. I co jeszcze? Jechałam chyba ze 140 samochodem po tych wioskach. I mówię, już koło krzyża, krzyż jest, jak się wjeżdża do wioski. Mówię, nie, to już nie jest normalne. Mąż na wojnie, dom się pali, syn sam w domu. Boże, przecież ja aż tak nic nie zawiniłam, żeby było aż tak źle. Mówię, teraz już koniec. Nadszedł taki punkt kulminacyjny tego wszystkiego, że po prostu dłużej nie wytrzymam. Wjeżdżam na podwórko, patrzę, moja część domu stoi. Strażacy chodzą po całym podwórku, a tu taki winkiel nam się zapalił. Tylko, że poszło po styropianie i to wyglądało naprawdę nieciekawie. Syn w środku zimy, bo to chyba w lutym było, w japonkach, na dworze, chory zresztą. Mama płacze, ojciec chodzi w kółko, więc tak najpierw musiałam uspokoić syna, że jednak nic się nie stało, iść do domu. Wszystkie okna, drzwi pootwierane, zimno, jak jasna cholera, za przeproszeniem. Mamę uspokoiłam, że nie płakała, bo mama, że to jej wina. Do ojca mówię, usiądź, bo dostaniesz zawału. I zadzwonił Piotr z Iraku. I pyta mnie się, czy w domu jest gorąco. Ja mówię, dzisiaj było nawet bardzo gorąco. To dobrze, wszystko w porządku? W porządku. No dobra, to cześć, kochanie, to cześć. Jacek mówi tak, mamo, ciebie za kłamstwo, a kiedyś piorun czaśnie, zobaczysz. Ja mówię, a co mam powiedzieć ojcu, że się dom palił? Przecież on w tym Iraku to by wyskoczył z siebie i by cały czas myślał, że nie będzie miał do czego wracać.
Każdej z nas na pewno było ciężko. Indywidualnie we własnym łóżku i nie tylko łóżku to jest smutno, źle i niedobrze. Każda z nas chce pokazać, że jest dzielna, odważna i że ją nic nie ruszy, nie złamie i tak w kącie swoje wypłacze i tak.
Najbardziej brakuje właśnie takich codziennych czułości, okazywania sobie po prostu tego uczucia. No, może to już nie chodzi za drzwiami sypialni, ale takich czułości na co dzień, że na przykład jak myje naczynia, podejdzie i pocałuje w szyję, albo powie, że idziemy na spacer, weźmie za rękę i wychodzimy z domu, albo jak z dziećmi szaleje, dają, że się biją, jest wiecznie śmiech. No, bo tak to jest człowiek sam. Nikt go nie przytuli. Radości takiej brakowało po prostu.
Przestałam się bać o niego dopiero wtedy, jak przysłał mi SMS-a, że jestem w Kuwejcie. Wtedy już mówi, no to tylko parę dni i przylot do domu. No i zaczęła się gorączka, ale dzieciaki zrobiły wszystko, żeby tylko było jak najlepiej. Mała zamiatająca chodniki, bo przy okazji, jak to ona twierdziła, spali sobie trochę kalorii. Nasz syn stanął na wysokości zadania. To prawda, to już jest dorosły mężczyzna, bo ma 24 lata, ale jego wsparcie było w tym wszystkim naprawdę ogromne. Przyjeżdżał tu, mówi tak, co, nie jadłaś dzisiaj? To ja ci ugotuję obiad. Mówię, synu, ja ci ugotuję obiad. To nawet nie o to chodzi, jakie to było jedzenie, tylko o to chodzi, że zawsze przygotował, zawsze zapytał, czy chcę. No i to, że zawsze mogłam liczyć na to, że przyjedzie, czy to było w ciągu tygodnia, czy w weekend i pozalepia te dziury właśnie takie typowo męskie, typu czy wyczyścić komin, czy nawieźć drzewa, żeby można było spokojnie sobie palić w piecu. No już jest dorosły, fajny mężczyzna. Kończy studia teraz, ostatni rok informatyki. Naprawdę fajny facet. Patrzę na kalendarz, że jest coraz bliżej. Miało to być 15 lipca. Więc na wczasy spokojnie będziemy mogli wyjechać sobie 3 sierpnia, gdzie koło 10 mój mąż mówi, że na pewno nie przylecą 15 i trzeba wszystko odkręcić i będzie to 28.
Im bliżej, to czas leciał wolniej. To już jak miał przyjechać, wszystkich opętał w ogóle jakiś, jakby to były Boże Narodzenie. Wiadomo, jak przed choinką serce rośnie, nie wiem jak to określić, że idą święta, będzie coś pięknego. To właściwie myśmy te święta mieli w lipcu, że przyjedzie taki Mikołaj i w końcu będzie. Sprzątaliśmy, myliśmy okna. Właściwie to mówię do mamy, co my robimy. Przecież on nie przyjeżdża porządków sprawdzać w domu, prawda? Nawet będzie miał chyba w nosie, jak to wygląda. Ale dom był odszykowany jak na Boże Narodzenie. A dzień przed wyjazdem to nie spałam wcale. Wiecie, w nocy przed męża przyjazdem. Rozpierała człowieka taka, nie wiem, euforia i mimo wszystko jakiś taki, może nie strach, tylko obawa, jak on to przeżył, czy on na pewno będzie tym samym człowiekiem, bo i patrzał na to wszystko, to w telewizji to chyba nie pokazują wszystkiego.
Myślałyśmy, że tych kobiet, które będą chciały pojechać na lotnisko, będzie niewiele. Okazało się, że oprócz tego, że był praktycznie pełny autobus, prywatnymi samochodami tych pań było naprawdę, naprawdę wiele. Już jak po drodze jechałam, dzwoni do mnie koleżanka i mówi, że mąż z pokładu wysłał jej SMS-a, że wracają do Kuwejtu. Ja mówię, jak wracają do Kuwejtu? Oni za 20 minut mają wylądować. Mówi, nie, oni mają wylądować, ale za chwilę w Kuwejcie z powrotem. Mówi, jak w Kuwejcie? No tak, zawrócili ich nad Turcji. Mówię, no niemożliwe, no. Patrzę na komórkę, nie ma wiadomości. Dychaliśmy na lotnisko. Mój mąż już pisze, wynajmij pokój w hotelu, bo będzie najprawdopodobniej potrzebny.
Służba 8 zmiany w Iraku 6 godzin dłuższa. Na wrocławskim lotnisku Strachowice powitano 160 żołnierzy 8 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego, którzy wrócili z Iraku. Uroczystość na wrocławskim lotnisku Strachowice miała rozpocząć się o godzinie 12. Samolot z żołnierzami z nieznanych przyczyn został zawrócony z nad Turcji do Kuwejtu. Na lotnisku czekało na nich kilkadziesiąt osób, głównie rodziny i przyjaciele.
No ale za chwilę dzwoni adiutant i mówi, że za 15 minut wylatują. Było po 13:00, no i przylecieli dopiero w 6:30 wieczorem. Puszczono nas na to lotnisko gdzieś 20 minut przed przylotem samolotu, ze względu na to, że był minister i ochrona i tak dalej. Nie wiem, jaki to samolot leciał. Szłam z bratem mojego męża i mówię, to jest ten. A on mówi, nie, to na pewno nie jest ten, a jest też wojskowy. Mówię, Daniel, ja ci mówię, że to jest na pewno ten samolot. Daniel mówi, nie, to nie jest ten samolot. Mówię, Daniel, to nie był ten samolot, ale mamy podnosiły już swoje dzieci do góry. Mówi, tata leci, tata leci. I jak wylądował, to część tych dzieciaków płakała, bo tata nie przyleciał. Przylecieli dopiero następnym samolotem, który lądował na tym lotnisku. Znając mojego męża, mówię, albo będzie na samym końcu, że jako ostatni schodzi ze statku, albo będzie na początku, będzie ich prowadził, że przywiózł ich wszystkich całych. No i szedł na początku, ale nie poznałam go. Nie poznałam go, szedł w kapeluszu, w tych wszystkich dziwnych ubraniach i mówię, dzieciaki, widzicie go? Tak, idzie tam. Mówię, ale gdzie? Nie widzę go. Bez okularów, w tym kapeluszu, ale zobaczyłam. Złapał mnie w objęcia, pokręcił w kółko. Mówię, jest już na miejscu, jest.
więc jak już wylądował, to już wtedy wiedziałam, że się na pewno nic nie może stać, bo to już jest w Polsce, jest na naszej ziemi, to tak jakby już był właściwie z nami. Oczywiście były żarty, że ubierzemy bramkę, kwiatami przyzdobimy, że wszyscy będziemy czekali przy furtce, no ale była 8 i po 8 i przed 9, a męża cały czas nie było. Mieli tam jakieś opóźnienie, żeśmy powstawali o 6, żeby ładnie wyglądać, się było malować. I chodziliśmy z kąta w kąt, człowiek nie mógł sobie miejsca znaleźć. No, ale jak już usłyszeliśmy, że czaskają drzwi od służbowego samochodu, to i tak, tak żeśmy się śmiali, tak wszyscy byliśmy przy bramce. Miały to być żarty. No i było dużo radości. Kamień spadł z serca. Od razu człowiek zobaczył, czy się nie zmienił, czy tak samo się uśmiecha. Bo się słyszy, że ludzie tam po prostu nie wytrzymują, że trzeba być naprawdę odpornym psychicznie na te wszystkie krzywdy, na to, co się tam dzieje. Wcześniej żołnierze opowiadali, że niektórzy po prostu nie dawali rady tam psychicznie, że wracali. No to człowiek też ma takie obawy, czy on będzie taki sam, czy to będzie już inny człowiek i czy ta bliskość gdzieś nie ulotni się, która była między nami. Po prostu długo mnie tulił i chyba bez słów wynika, że jednak nie było łatwo. I do tej pory się przytula często. Podejrzewam, że jeszcze całkowicie nie ochłonął, no bo nie jest przecież w domu długo, 1,5 miesiąca, ale cieszę się, że nie zmienił się i przyjechał taki sam, jak wyjechał.
Jest w domu od miesiąca. W międzyczasie zaproponowałam mojemu mężowi wyjazd do ciepłych krajów i powiem szczerze, że nie był zadowolony z tego wyjazdu. Mimo, że przeczytał tam za 2 książki, próbował pokazać, że się dobrze bawi, ale mój mąż nie jest z tych, którzy leżą pod parasolem i kąpią się w basenie, bo taki nie jest.
Rozmawialiśmy z mężem, że to nie tak, że on zaraz gdzieś pojedzie, ale o innych misjach i myślę, że jak będzie chciał, to po prostu pojedzie. A ja będę dalej tu na niego czekać i przeżywać to wszystko od początku. Tak będzie.
Na razie o następnej nie mówi, ale jestem żoną wojskowego i zdaję sobie z tego sprawę, że on nie może odmówić. Jakby powiedział, że chce wyjechać na kolejną misję, to myślę, że pewnie znowu klęczałabym przed nim na kolanach i prosiła, żeby nie jechał, żeby nie zostawiał nas tutaj znowu samych. Ale tak jak mówiłam, jesteśmy żonami wojskowych i zdajemy sobie z tego świetnie sprawę, że takie wyjazdy są konieczne i tak musi być po prostu.
Porucznik Tomasz Robert Wysoczyński, rocznik 1976. Od 29 marca 2007 roku dowódca plutonu w Afganistanie. Żona Monika.
Tomasza poznałam niespełna 2 lata temu. Była to taka typowa randka w ciemno. Na początku to była przyjaźń. I ta przyjaźń przerodziła się później w głębsze uczucie. Stwierdziłam, że jednak nie chcę wojskowego, ale kolega przedstawił go w takich superlatywach. Określił, że jest bardzo dobrym człowiekiem. Pojęcie jakieś tam względne miałam, natomiast nie wywodzę się z rodziny wojskowej. Pamiętam, przyszedł do domu, powiedział, że prawdopodobnie wyjedzie na misję do Afganistanu.
Polscy żołnierze w Afganistanie. 70 polskich żołnierzy jest już w Afganistanie. To pierwsi Polacy, którzy rozpoczęli służbę w tym kraju w ramach misji NATO. W ciągu najbliższych 2 miesięcy do Afganistanu ma dojechać reszta polskiego kontyngentu, czyli w sumie 1200 osób. Najtrudniejsze zadanie ma przed sobą grupa manewrowa, czyli żołnierze, którzy będą stacjonować na bardzo niebezpiecznym południu Afganistanu, w prowincji Ghazni. Batalion ten będzie pilnował strategicznej drogi z Kabulu do Kandaharu, ale będzie też brał udział w akcjach bojowych przeciwko talibom.
Byłam mocno zszokowana tym faktem, natomiast no nie mogłam mężowi niczego zarzucić z uwagi na to, że no mąż od samego początku znajomości właśnie gdzieś tam mnie oswajał z tym przyszłym jakimś wyjazdem na misję. Cały czas do samego wyjazdu miałam taką jednak nadzieję, że może nie pojedzie. Wszystkie informacje były bardzo negatywne. Każdy podkreślał, że to będzie bardzo ciężka misja. Jeszcze bardziej sprawiały, że te moje obawy przed jego wyjazdem były coraz większe. Tego pożegnania nie zapomnę do końca życia. Pamiętam ten dzień, kiedy wstałam już jakieś 2 godziny wcześniej niż zazwyczaj. Uszykowałam mężowi śniadanie na podróż. Mąż zaczął się szykować i ja mu jeszcze potajemnie gdzieś tam w kieszonkę wrzuciłam takiego, pamiętam, aniołka na szczęście. Podjechaliśmy pod jednostkę i w tym momencie, jak zobaczyłam mojego męża, jak wysiadał z samochodu, jak wyciągał z samochodu wszystkie swoje rzeczy, tak mu się owiesiłam na szyję i się rozpłakałam bardzo mocno. I nie umiałam mu nawet powiedzieć, była taka blokada tego, co planowałam sobie przez całą drogę z domu pod jednostkę. Chciałam, żeby wiedział do samego końca, że kocham go z całego serduszka, że jestem dumna z tego, że jestem jego żoną. I to, że pojawił się w moim życiu, to było dla mnie największe szczęście. I będę go wspierała w tych ciężkich chwilach. Pamiętam, że dostałam SMS-a od koleżanki, że zginął w Afganistanie Polak. Gdzieś tam na pewno od czasu do czasu przechodzą takie myśli, mógł to być mój mąż, mógł to być jakiejś innej koleżanki mąż. Jednak mój mąż musi wrócić cały i zdrowy do domu, bo jest tutaj w Polsce ktoś, kto na niego czeka, kto go bardzo mocno kocha. Wraca prawdopodobnie z końcem października. Najszczęśliwszy dzień w moim życiu to będzie dzień, w którym będę mogła witać mojego męża na lotnisku we Wrocławiu. Nie mogę się już tego dnia naprawdę doczekać.
Kolekcja aniołów moja to... Jest ich dużo. I na kominku, i na ścianie, ale i w pudełkach na górze w garderobie. Każdy z tych aniołów jest kupowany jakąś albo specjalną okoliczność, albo jak mój mąż coś przewini. Zawsze przychodzi z takim aniołem. I śmieję się, że w zależności od danego zdarzenia bądź przewinienia, ten anioł ma różne wielkości. Albo jest duży, albo jest mały. Przed Irakiem był anioł. W trakcie pobytu w Iraku był też anioł. Mówię, muszę aniołem odczarować, bo czarna seria się nie skończy i on wisi tam właśnie na ścianie. Po Iraku nie było aniołów.
Był to reportaż Cezarego Galka. Radio Zachód, wrzesień 2007.